Kontynuujemy ten siódmy rozdział Ewangelii Mateusza, 21 i do 23 wersetu. Nie każdy, kto się do mnie zwraca, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W tym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu, w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonaliśmy wielu cudów. Wówczas im oświadczę, nigdy was nie poznałem. Odejdźcie ode mnie wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. To jest Boże Słowo. Każdy z nas prawdopodobnie ma jakiś dzień, który jest ważny dla nas. Z jakiegoś powodu. Dla jednego będzie to na przykład dzień urodzin, czy dzień imienin. Dla kogoś innego będzie to dzień ślubu na przykład. Dla innego jeszcze będzie to dzień narodzin dziecka. Dla kogoś jeszcze innego może to być dzień czyjejś śmierci. Mogą być też także ważne dni dla państwa. Na przykład w naszym kraju 11 listopada jest takim dniem, którym się świętuje dzień, święto obchodzi się święto niepodległości. Więc w kalendarzu znajdują się różne ważne dni. Ale też można mieć dzień w przyszłości, który już dziś może być dla kogoś ważny. Ktoś na przykład robi kurs prawa jazdy. Więc czeka tego dnia, kiedy zda ten egzamin, kiedy będzie mógł zasiąść za kółkiem. Kobieta, która jest w ciąży, ma podany termin, kiedy prawdopodobnie urodzi dziecko, więc czeka z niecierpliwością tego dnia. Ale jest też jeden dzień w przyszłości, który powinien być dla nas wszystkich, bez wyjątku, najważniejszym dniem. Dniem nad dniami, można powiedzieć. Dlatego Pan Jezus mówi o tym dniu, tak? Podkreślając tym dniu, że będzie to bardzo wyjątkowy dzień. Co to za dzień? W innych miejscach Biblii ten dzień jest określony jako dzień pański albo dzień sądu ostatecznego. W tym dniu wszyscy staną przed Sądem Najwyższym i wszyscy będą osądzeni. Każdy człowiek za samego siebie zda sprawę przed Najwyższym Sędzią. Tym sędzią będzie Pan Jezus Chrystus. Będzie to po prostu sądny dzień dla każdego. I Pan Jezus już teraz wzywa nas, abyśmy się do tego dnia odpowiednio przygotowali. Jeżeli teraz się do Niego przygotujemy, teraz póki żyjemy, przygotujemy odpowiednio, to nie mamy się czego obawiać, jeśli chodzi o ten sądny dzień. Ale jeżeli nie przygotujemy się odpowiednio teraz, póki żyjemy, to po śmierci czekają nas bardzo negatywne skutki. Jakie skutki? No nieprzygotowani nie wejdą do Królestwa Niebios. To znaczy, że po śmierci pójdą do piekła, a ostatecznie na sądzie otrzymają tą ostateczną karę, którą jest doświadczenie drugiej śmierci, która polega na całkowitym oddaleniu od Boga Jego chwały na wieczność. I Pan Jezus pokazuje to za pomocą ilustracji. Pan Jezus maluje przed naszymi oczami obraz, na którym znajdują się ludzie, którzy zwracają się do Jezusa słowami Panie, Panie, i którzy w imieniu Jezusa czynią pewne rzeczy. Prorokują, wyganiają demony, czynią cuda. Ale ku naszemu zaskoczeniu, bo czytelnikami jesteśmy, ku naszemu zaskoczeniu Pan Jezus ogłasza im, że ich nie zna. Pan Jezus ogłasza im, że są ludźmi, którzy dopuszczają się bezprawia. Pan Jezus mówi im, że są ludźmi, którzy nie czynią Bożej woli, chociaż posługują się Jego imieniem, czy też w swoim działaniu odwołują się do Jezusa. Dlatego też powinniśmy już teraz sprawdzić siebie, czy czasem nie jesteśmy właśnie takimi ludźmi. Wzywamy imienia Jezus, robimy różne rzeczy, powołując się na Niego, ale czy w tym wszystkim pełnimy wolę Ojca, który jest w niebie? Wzywamy imienia Jezus, robimy różne rzeczy w Jego imieniu i w ten sposób pokazujemy, że znamy Jezusa. Ale czy Jezus zna nas? Ludziom z tego fragmentu Jezus powiedział, że ich nigdy nie poznał. Na sądzie ostatecznym Jezus odetnie się od nich, wyprze się ich. Kiedy Jezus mówi, że kogoś nie poznał, to znaczy, że nie ma żadnego związku pomiędzy Jezusem a tą osobą. Nic ich ze sobą nie łączy. Oczywiście Jezus jako Bóg zna wszystkich ludzi, tak? Ale tych, których nie poznał, znaczy, że nie ma pomiędzy nimi żadnego związku. Natomiast kiedy Jezus mówi, że kogoś poznał, to wskazuje to na bardzo bliski związek Jezusa z tą osobą. Jest to związek jedności. Osoba ta uczestniczy w zbawieniu, jakie daje Jezus. Więc jest to zasadnicze pytanie. Czy Jezus mnie poznał? Jeżeli mnie poznał, to mam udział w Królestwie Niebios. Jeśli nie, to mam bardzo poważny problem, ponieważ Boży gniew ciąży na mnie. Tylko jak sprawdzić, czy Jezus mnie zna? Jakiś czas temu mówiłem o pastorze w Afryce, który wykorzystywał naiwność swoich wiernych, tak, oferował im usługę sprawdzenia, czy ich imię jest zapisane w księdze życia Baranka Bożego, za oczywiście odpłatnie. Tak? Oczywiście nikt nie jest w stanie tego sprawdzić, bo dostęp do tej księgi ma tylko Pan Jezus. Więc jak sprawdzić, czy Jezus mnie poznał? Z tego fragmentu, który przeczytaliśmy, wynika, że Jezus zna tych, którzy pełnią wolę Ojca. Więc trzeba sobie zadać pytanie, czy pełnię wolę Ojca? Czy robię to, czego Bóg ode mnie wymaga? Więc to są pytania, które chciałem dzisiaj, abyśmy sobie zadali. Ale najpierw, żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zadać sobie inne pytanie, prawda? Na przykład takie podstawowe pytanie, skąd mogę wiedzieć, co jest wolą Bożą? Tak, bo skoro pytamy, czy pełnię wolę Ojca, no to musimy zapytać, no skąd mogę wiedzieć, co jest wolą Bożą? I pozwólcie, że zacznę pewną historią. Kiedy nasz najstarszy syn jeszcze był malutki, jeszcze nie umiał mówić, no to wracaliśmy chyba od rodziców Moniki samochodem, i pierwsze kilka godzin jazdy były bezproblemowe, tak? Ale chyba godzinę przed Legionowem no, zaczęło coś się dziać, zaczął płakać. No jak dziecko płacze, znaczy, że czegoś chce. Tak? Skoro nie umie mówić, więc w inny sposób nie jest w stanie komunikować potrzebę jakąś, więc zaczął płakać i bardzo mu tam się z tego fotelika zaczął wyrywać. No ale że jechaliśmy, no to nie można było go odpiąć czy ten. No to próbowaliśmy, Monika, tak? Próbowała różnych rzeczy, a to pić mu dać, a to dać mu jeść, a to może smoczka czy gryzaczek, prawda? I to wszystko nie rozwiązywało problemu. No nie, w końcu nie wiedzieliśmy, czego chce, a że no, byliśmy niedaleko, więc stwierdziliśmy, jedziemy dalej, to jedziemy, no zmęczy się i zaśnie, tak? No i tak się stało, zmęczył się i zasnął. Wróciliśmy do domu, no i trzeba było dziecko wykąpać i jak tylko Monika go włożyła do wody, to od razu wielki, wielki płacz, bo no, coś boli. No i się okazało, że pieluszka była pełna i mu odparzyło tyłek. Jak tylko dotknęło do wody, to od razu podrażniło i straszny ból spowodowało. Więc my chcieliśmy bardzo mu pomóc w tym czasie, tak, w podróży, ale nie mieliśmy pojęcia, o co mu chodzi. Robiliśmy to, co nam wydawało się słuszne i na końcu okazało się, że nie robiliśmy tego, czego nasze dziecko tak naprawdę potrzebowało czy chciało. Więc pytanie, czy Bóg jest podobny do naszego syna? Tak? Coś od nas chce, ale to my musimy się domyślać, czego chce. My musimy próbować zadowolić Boga w sposób, który nam się wydaje słuszny. Ale skąd wiedzieć, co jest słuszne? Więc próbujemy różnych rzeczy, tak? Które nam się wydają słuszne. I na końcu no, możemy doświadczyć pewnego rozczarowania, ponieważ może się okazać, że wszystko, co robiliśmy, było niepotrzebne, było niewłaściwe. Czy Bóg zatem działa w taki sposób? Że coś chce, ale co chce, to my mamy się domyślać. Otóż, kiedy Jezus mówi, że do Królestwa Niebios wejdzie tylko ten, kto pełni wolę Ojca, to tym samym wskazuje, że wola Ojca jest jawna i człowiek może ją poznać. Ona nie jest ukryta gdzieś za siedmioma rzekami, za siedmioma górami czy za siedmioma morzami. Boża wola jest jawna i dlatego może być poznana. A jak wola Boża może być poznana? No na przykład, jeżeli ja czegoś potrzebuję, chcę, na przykład, żeby ktoś mi podał szklankę wody, to dopóki tego nie zakomunikuję, to nie powiem na głos tej mojej prośby, dopóty nikt nie będzie jej znał. Tak? Tak samo jest z Bogiem. Skoro Boża wola jest jawna, to znaczy, że Bóg ją w jakiś sposób zakomunikował, że Bóg ją ogłosił, żeby była znana. To znaczy, że Bóg nie tylko ją zakomunikował kiedyś, ale też zatroszczył się o to, aby ona była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Więc to znaczy, że Boża wola musi być w jakiś sposób spisana. Jako chrześcijanie wierzymy, że tą Bożą wolą, tym Bożym Słowem skierowanym do człowieka jest Pismo Święte, Starego i Nowego Przymierza czy Testamentu. I apostoł Paweł napisał 2 Tymoteusza 3, 16-17. Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Więc apostoł Paweł mówi nam, że Pismo Święte jest Słowem Bożym. Pismo jest natchnione przez Boga. Pismo Święte mówi nam, co jest Bożą wolą, czego Bóg od nas wymaga. I w Biblii jest to wszystko, czego potrzebujemy, aby być w pełni gotowymi, wyposażonymi do wszelkiego dobrego dzieła, czyli do pełnienia Bożej woli. Dlatego, żeby poznać Bożą wolę, potrzebujemy Bożego Słowa, potrzebujemy Biblii. Bez Biblii nie wiemy o Bogu nic. Bez Biblii chodzimy po omacku. Bez Biblii nie wiemy, jaka jest Boża wola. Możemy się domyślać, że jest jakiś Bóg, który stworzył to wszystko dookoła nas, ale jaki On jest i czego On od nas wymaga, tego nie jesteśmy w stanie już się domyśleć. Czy nie możemy tego wiedzieć. Więc Bóg komunikuje się z człowiekiem, z nami, poprzez Pismo Święte, ponieważ ono jest Bożym Słowem. I w niej jest zapisane wszystko to, co o Bogu wiedzieć możemy. Więc potrzebujemy Biblii. Jak Biblia jest nam potrzebna? Jak bardzo? Czasami ludzie mają wątpliwości co do tego, że potrzebują Biblii. I chciałem tą potrzebę zilustrować. Czy zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego wszystkie sporty wymagają sędziów? Nie wiem, czy jest jakiś sport, który nie wymaga jakiegoś sędziego. Oczywiście nie mówimy tutaj o sporcie uprawianym przez chłopaków na podwórku, gdzie idą i grają w piłkę nożną, tak? Aczkolwiek to też jest dobra ilustracja, bo ile jest kłótni pomiędzy nimi w trakcie meczu, tak? Więc tak samo, jeśli mówimy o sporcie profesjonalnym. Czy piłkarze nie mogliby rozegrać meczu bez sędziów? No mogliby, tak? Mogliby, ale wiemy, jak ten mecz mógłby wyglądać. Byłby bardzo brutalny prawdopodobnie. Byłby pełen łamania reguł gry. Dlaczego? No ponieważ jako ludzie jesteśmy grzesznikami i mamy tendencję do wypaczeń. Chcemy ciągnąć w swoją stronę. I jako zawodnicy nie jesteśmy obiektywni, ale subiektywni w naszej ocenie. Piłkarzowi z drużyny przeciwnej leci krew z nosa, a my mówimy, że on sam sobie to zrobił. Tak? Chociaż to nasza ręka poleciała w stronę jego twarzy. Dlatego potrzebujemy kogoś obiektywnego, kogoś, kto nie jest zawodnikiem, kogoś, kto byłby niezależny od obydwu stron. I taką rolę w naszym życiu pełni Biblia. Ona jest obiektywna względem nas. Jest ona od nas niezależna, ponieważ to jest Boże Słowo. I więc to nie Biblia ma się dostosowywać do nas, ale my do Biblii. Tak? Dlatego Biblia jest warunkiem wstępnym do rozmowy o Bożej woli. Bez Biblii nie jesteśmy w stanie poznać tego, czego Bóg od nas wymaga. Więc potrzebujemy Bożego Słowa. Ale jak je rozumieć? Bo to jest często problem napotykany. Ludzie czytają, próbują czytać, ale nie rozumieją. Więc jak rozumieć? Jeśli otworzymy Biblię, możemy otworzyć w różnych miejscach, trochę jej poczytać, no to szybko się zorientujemy, że w Biblii znajduje się dużo różnych przykazań, nakazów, zakazów, ale musimy być ostrożni, jeśli chodzi o ich stosowanie. Ponieważ Biblia nie jest jakimś regulaminem, gdzie umieszczony jest przepis za przepisem. Więc wystarczy wziąć jakiś przepis, spełniać go i uważać, że pełni się wolę Ojca. Bo przecież robię to, czego Bóg wymaga, prawda? I na przykład mamy polecenie, aby nie opuszczać wspólnych zgromadzeń. Czyli inaczej, mamy polecenie, aby regularnie uczęszczać do zboru na nabożeństwa. I ktoś, kto uczęszcza regularnie na nabożeństwa, mógłby powiedzieć, że pełni wolę Ojca, no bo tak jest napisane. Przecież tak mówi Boże Słowo, ale to nie do końca jest prawdą. Można uczęszczać na nabożeństwa i wcale nie pełnić woli Ojca. Jak to możliwe, może się ktoś zapyta. Jak powiedziałem, Biblia nie jest regulaminem, nie jest zbiorem przepisów, nakazów i zakazów. Oczywiście przepisy są częścią Biblii. Na przykład mamy tam prawo mojżeszowe, pierwsze 5 ksiąg Biblii. Ale mamy też różne inne elementy, które są w Biblii. Generalnie możemy powiedzieć, że Biblia jest historią. Tak? To nie jest zbiór przepisów, ale to jest historia. To znaczy, że ma fabułę, ta fabuła się rozwija. Bóg prowadzi nas przez różne wydarzenia i w kontekście tych różnych wydarzeń pojawiają się różne przykazania. I to ten kontekst nadaje tym konkretnym przykazaniom konkretne znaczenie. A jeżeli pozbawi się tego kontekstu, tych przykazań, to wypacza się ich istotę. A jeśli wypaczymy istotę przykazań, to nie czynimy woli Ojca, który jest w niebie. I tak na pewnym etapie Bóg wybrał sobie naród izraelski jako szczególną własność, jako naród wybrany. Ten naród otrzymał od Boga prawo, które jest określone jako prawo mojżeszowe, ponieważ Bóg dał je Izraelitom za pośrednictwem Mojżesza. Ale to prawo miało obowiązywać tylko jeden konkretny naród i miało obowiązywać tylko do konkretnego momentu w historii. Więc nie były to przykazania skierowane do wszystkich ludzi. Kiedy na scenie pojawił się Jezus Chrystus, wszystko uległo zmianie. Jak wcześniej prawo mojżeszowe było punktem odniesienia dla Żydów, jeśli chodzi o Boga i Jego wolę, tak z przyjściem Jezusa ten punkt odniesienia został przeniesiony na Jezusa i na Jego naukę. Więc jeśli dziś wzięlibyśmy prawo mojżeszowe i starali się je przestrzegać, to nie czynimy woli Bożej. Ponieważ to była Boża wola na określony czas i dla określonego narodu. Wraz z przyjściem Jezusa Boża wola uległa zmianie. Dlatego też pewne przykazania nie są już aktualne. Na przykład w Starym Testamencie mamy przykazania, aby spożywać zwierzęta czyste. I jest zakazane spożywanie zwierząt nieczystych. I oczywiście w Starym Testamencie, czy tam w prawie mojżeszowym jest lista, które zwierzęta są czyste, a jakie nie są czyste. Więc to przykazanie jest już nieaktualne dzisiaj, ponieważ przyjście Jezusa przyniosło zmiany i dzisiaj możemy spożywać wszystkie zwierzęta. Nie ma już podziału na czyste i nieczyste. Zatem jeśli chcemy dziś poznać Bożą wolę, to musimy słuchać Chrystusa. Chrystus jest taką soczewką, przez którą patrzymy na całe Pismo, przez pryzmat którego interpretujemy całe Pismo, więc zrozumienie rozwoju wydarzeń jest kluczowe dla pełnienia woli Bożej. Jeżeli chcemy zrozumieć Biblię, to musimy zrozumieć historię, którą ona opisuje i jak ta historia się rozwija. Zatem musimy zadać pytanie, tak? Wiemy, że potrzebujemy zrozumieć Biblię, więc musimy zadać kolejne pytanie. Jaka jest Boża wola dla człowieka w nauczaniu Jezusa Chrystusa? To nas interesuje. Jezus oczywiście nauczał wielu rzeczy i wszystkie te rzeczy są ważne. Jedne są bardziej, czy są bardzo ważne, inne może są ważne, może ale troszeczkę mniej, ale jest jedna rzecz, która jest po prostu kluczowa, jest zasadnicza, fundamentalna. Bez niej pełnienie woli Ojca w ogóle nie jest możliwe. To jak próbować zapalić mokrą zapałkę. choćbyśmy się starali, nie wiadomo jak, nie da się tego zrobić, po prostu zedrzemy tą siarkę. Można powiedzieć, że ta jedna rzecz jest jedyną bramą prowadzącą do miejsca pełnienia Bożej woli. Jeśli przez nią przejdziesz, znajdziesz się w Bożej woli i będziesz mógł Bożą wolę pełnić. Co to jest? Co to jest ta jedna zasadnicza, fundamentalna, podstawowa rzecz, o której mówi Jezus? Jest to opamiętanie i wiara w Jezusa Chrystusa. To jest Boża wola dla człowieka, dla każdego człowieka. Bóg wzywa ludzi do opamiętania i wiary w Jezusa. To jest to, czego Bóg wymaga od człowieka. Bożą wolą jest, aby każdy człowiek zerwał z grzesznym stylem życia, który jest nakierowany na zaspokajanie różnych cielesnych pragnień i żądz oraz aby zaczął nowe życie w Jezusie Chrystusie, które jest życiem wiary w Niego, życiem uczenia się od Niego i naśladowania Go. Jest to życie uświęcenia i dążenia do duchowej dojrzałości, czy też do dojrzałości w Jezusie Chrystusie. Opamiętanie i wiara w Jezusa to jest początek Bożej woli. To jest podstawa Bożej woli. Bez pomocy Chrystusa nie jesteśmy w ogóle w stanie pełnić woli Ojca. Jesteśmy grzesznikami. To, co wychodzi z naszych serc, to grzech. A grzech nie jest wolą Ojca. Dlatego Bóg mówi, że Jego wolą jest nasze uświęcenie. Ale bez Jezusa, bez pomocy z góry, to uświęcenie w naszym życiu jest niemożliwe. I Pan Jezus obrazuje nam tę zależność poprzez podobieństwo o krzewie winnym, które znajdujemy w Ewangelii Jana w 15 rozdziale. Od wersetu 4 do 6. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i uschnie. Takie zbiera się, rzuca w ogień i płoną. Więc Jezus wzywa do związku z nim. A ten związek zaczyna się opamiętaniem i zaufaniem Jemu we wszystkim. I kiedy trwamy w Jezusie, kiedy jesteśmy połączeni z Nim przez wiarę w Niego, kiedy jesteśmy wszczepieni w Niego, to On nas zna. To On nas zna. Kiedy jesteśmy przez wiarę połączeni z Nim, wtedy Jego świętość i sprawiedliwość stają się naszym udziałem. Można powiedzieć, że te soki z winorośli płyną do pędów, do nas. Jego życie daje życie nam. W związku z tym jesteśmy w stanie wydawać owoce, które podobają się Ojcu. Natomiast bez Jezusa nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Nie jesteśmy w stanie wydać owocu, który podobałby się Ojcu. Nie jesteśmy w stanie pełnić woli Ojca. Dlatego Bożą wolą dla człowieka jest opamiętanie i wiara w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Pewien poganin, przełożony więzienia, zadał pytanie apostołowi Pawłowi, co ma czynić, aby być zbawionym? Inaczej możemy powiedzieć, że ten przełożony więzienia zapytał, co ma czynić, aby wejść do Królestwa Niebios? Jaka była odpowiedź Pawła? Czy Paweł powiedział, no musisz być dobrym człowiekiem? Czy Paweł powiedział, no musisz przestrzegać dekalogu? Musisz żyć moralnym życiem? Musisz robić różne religijne rzeczy? Co apostoł Paweł odpowiedział? Żadna z tych rzeczy. Paweł odpowiedział, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Więc przesłanie Pawła jest jasne. Jezus jest bramą, jest drzwiami do pełnienia woli Ojca, który jest w niebie. Więc jeśli chcesz ją pełnić, to potrzebujesz Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Bez Niego, bez związku z Nim jesteś pędem, który się rzuca w ogień. Co zatem jest wolą Bożą dla każdego człowieka? Aby się opamiętał i uwierzył w Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł, będąc w Atenach, przemawiał do zgromadzonych na Areopagu ludzi. I co im powiedział odnośnie Bożej woli? Powiedział im tak. Pominąwszy więc czasy niewiedzy, Bóg wzywa teraz wszędzie wszystkich ludzi, aby się opamiętali, ponieważ wyznaczył też dzień, w którym sprawiedliwie osądzi zamieszkały świat. Sędzią będzie człowiek, którego on ustanowił, a dowód na to przedstawił wszystkim, gdy wzbudził go z martwych. Skoro Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi do opamiętania i wiary w Jezusa Chrystusa, znaczy, że musi to być Bożą wolą dla każdego człowieka. Dla mnie, dla ciebie, dla każdego, bez wyjątku. Niedawno czytałem artykuł, który ukazał się w internecie, chyba był to artykuł napisany przez jakiegoś księdza. I tytuł był następujący: nieważne w co wierzysz, ważne jakim jesteś człowiekiem. Czyli nie jest ważne w co wierzysz, ale ważne jest, czy jesteś po prostu dobrym człowiekiem, według jakiejś tam definicji. I autor przedstawiał argumenty, które wskazują za tym, że jeżeli jesteśmy dobrymi ludźmi, to Bóg nas przyjmie. Tyle, że w świetle tego, co tutaj Jezus nam mówi, to jest to kłamstwo. To nie ma nic wspólnego z prawdą. W świetle tego, czego uczy nas Boże Słowo, jest to kompletna bzdura. Pismo pokazuje nam człowieka, który jest grzesznikiem. To jest jego największy problem. Pismo pokazuje nam człowieka, który z natury czyni to, co jest złe w oczach Boga. Człowiek jest przestępcą Bożego prawa. W związku z tym, kiedy Bóg patrzy na człowieka, na jego serce, to co widzi? Widzi, jak jest zły. Widzi, że jego serce jest złe. Dlatego bez Jezusa człowiek nie jest w stanie tego zmienić. Bez Jezusa nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Dopiero Jezus może zmienić serce człowieka. Dopiero Jezus może go uczynić dobrym przed Bogiem. Dlatego Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi do opamiętania, do zerwania z grzechem oraz do zaufania Jezusowi i pójścia za Nim. Wielu ludzi myśli, że Bożą wolą dla człowieka jest wypełnianie przykazań dekalogu. Czyli, że kiedy człowiek żyje moralnie, to pełni wolę Bożą. Jest to kolejne kłamstwo. Oczywiście lepiej jest, kiedy człowiek żyje moralnie niż niemoralnie, tak? Bo to wszystkim innym wtedy żyje się lepiej. Ale trzeba pamiętać, że faryzeusze i znawcy prawa, Żydzi, o których jest mowa w Nowym Testamencie, byli ludźmi, którzy żyli moralnie. Oni zachowywali przykazania. A mimo to Jezus skierował do nich słowa, aby się upamiętali, czy opamiętali i uwierzyli dobrej nowinie o Jezusie, o Nim. Więc do tych moralnych ludzi, tak, Jezus wzywał tych moralnych ludzi, żeby się opamiętali, żeby zerwali z grzechem. Dlaczego? Ponieważ choć na zewnątrz wydawało się, że to są porządni ludzie, to Bóg znał ich serca. I wielokrotnie Jezus mówił, że w sercu są zepsuci. Na zewnątrz są jak groby pobielane, jak piękne nagrobki, prawda? Ale w środku są pełni zgniłych kości. Bóg widzi serce, a serce ich jest złe. Dlatego oni też, ci moralni ludzie, potrzebują uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. 20 maja 2013 roku tornado piątej kategorii uderzyło w miejscowość Moore w stanie Oklahoma. Tornado zrównało je z ziemią. O godzinie 14:40 mieszkańcy tego miasta otrzymali ostrzeżenie o nadchodzącym tornadzie, a o godzinie 14:56 to tornado uderzyło z całą siłą w to miasto. Ludzie mieli 16 minut na reakcję, na odpowiedź. W magazynie Time napisano: 16 minut. Dla ludzi mieszkających w Moore w stanie Oklahoma taka była różnica pomiędzy życiem i śmiercią. 16 minut. Bóg wydał ostrzeżenie. Tak? Bóg wydał ostrzeżenie. Nadchodzi dzień sądu. Każdy będzie osądzony. Każdy stanie przed najwyższym sędzią. Czy wiesz, ile pozostało ci czasu? Nie wiesz. Nikt tego nie wie. Może to być w każdej chwili. Dzisiaj słyszeliśmy historię człowieka, który wyszedł od fryzjera. Pewnie miał plany na całe życie. Chwilę później już nie żył. Nikt nie wie, kiedy nastanie jego koniec. Więc Bóg wydał ostrzeżenie. Co z tym robisz? Nie odkładaj tego na później, na bok. Potraktuj to ostrzeżenie poważnie i przygotuj się na ten dzień, na dzień sądu. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękuję Tobie za to, że Ty nie pozostawiłeś nas w niewiedzy, ale postanowiłeś podzielić się z nami, objawić nam to, co zamierzasz uczynić. Tak jak podzieliłeś się z Abrahamem tym, co chciałeś uczynić w Sodomie i Gomorze. Ojcze, dzięki Ci, że zatroszczyłeś się o nas i powiedziałeś, że nadchodzi dzień sądu, sądu ostatecznego. I proszę Cię, Ojcze, żeby to ostrzeżenie nie dawało nikomu z nas spokoju, aż będziemy gotowi do tego dnia, aż będziemy w Chrystusie, aż będziemy właśnie stanowić z Nim tą winorośl. On będzie winoroślą, a my pędami połączonymi z Nim, z Jego życiem. Ojcze, dzięki Ci za to, że dałeś swojego Syna Jezusa Chrystusa, który jest sędzią, który będzie sądził żywych i umarłych, ale też który jest Zbawicielem i który zrobił wszystko dla naszego zbawienia. On poszedł na krzyż, On doświadczył śmierci, On doświadczył kary za nasze grzechy, On też zmartwychwstał. I Ty, Ojcze, pokazałeś, że On jest tym sędzią, który przyjdzie na sąd. Ojcze, dzięki Ci za to, że Jezus Chrystus daje zbawienie. Że On przyszedł wtedy po to, żeby zbawić. Nie na sąd, ale powtórnie przyjdzie na sąd. Ojcze, dzięki Ci, że Ty ostrzegasz, ale też mówisz, gdzie jest schron, gdzie można się schronić, gdzie można uciec przed tym nadchodzącym zagrożeniem i Ty pokazujesz, że to Jezus jest tym miejscem, że Jezus jest tym bezpieczeństwem, tym schronem. I Ojcze, niech nie będzie nikogo na tym miejscu, kto lekceważy to ostrzeżenie, kto lekceważy Chrystusa. Przynagraj nas, Ojcze, do tego, żebyśmy pełnili Twoją wolę każdego dnia, każdej chwili. Ojcze, też niech nikt nie polega na tym, niech nikt z nas nie polega na tym, kim jest, ani na tym, co robi, ale niech cała nasza wiara będzie skupiona, oparta o Jezusa. Niech każdy z nas polega na tym, kim jest Jezus i co On zrobił dla naszego zbawienia. Niech to będzie podstawą naszej ufności co do Niego. Przede wszystkim, Ojcze, żebyśmy właśnie byli tymi, którzy opamiętali się, którzy odwrócili się od grzechu i którzy żyją w wierze w Chrystusa każdego dnia, którzy żyją w uświęceniu, którzy dążą do dojrzałości w Chrystusie. Ojcze, proszę Cię, pomagaj nam w tym wszystkim. Amen.